klienta nie interesujesz ty ani twój produkt.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Zdanie wydaje się kontrowersyjne. Jednocześnie od 20 lat, kiedy przebywam w Europie, po 20 latach przebywania w kraju o wysokiej konkurencyjności poza kontynentem europejskim, wciąż zdaję sobie doskonale sprawę i obserwuję to na co dzień. Oczywiście ze względu na rozwój Polski i dystansowanie się od Europy, generalnie Polski na plus, wiadomo, że jest to skala już troszkę mniejsza, ale wciąż dominuje myślenie kategorią produktu. Wciąż dominuje myślenie kategorią sprzedaży. Wciąż dominuje myślenie, w którym słowo ja, moje, to co ja prezentuję, dominuje nie tylko w przekazie, ale także dominuje w świadomości jako tak jakby główna kwestia, która jest zasadnicza w procesie sprzedaży, docierania do klienta, doprowadzania do tego, żeby transakcja się odbywała, a transakcją jest współpraca. Nie patrzę tylko na jednorazową współpracę. Klientowi naprawdę nie zależy na twoim produkcie. On ma gdzieś twój produkt. Klientowi zależy na tym, co ten produkt uczyni dla niego. No i tutaj pojawiają się sprawy takie jak, jaki będzie rezultat pracy wraz z tobą, tej współpracy, czy pracy z tym produktem, czy z usługą, a co klient będzie z tego miał. W języku angielskim jest takie powiedzenie what's in it for me? What's in it for me? Co tam jest dla mnie? No i tutaj pojawia się jeszcze jedno hasło, które chcę dzisiaj rozwinąć. To hasło komunikowane przeze mnie jest od 20 lat, kiedy jestem tutaj w Polsce i w Europie, bo też pracuję z europejskimi firmami generalnie. Oczywiście większość z polskimi, ale też z europejskimi. To jest słowo transformacja. Pytanie brzmi, jak współpraca z klientem pomaga mu transformować klienta życie? To brzmi bardzo górnolotnie, ale spokojnie. Tutaj nie ma intencji górnolotności, tylko transformacja, to znaczy będzie mu lepiej, będzie się lepiej czuł, będzie miał lepsze efekty itd. itd. I jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której nasz umysł działa tak, że jeżeli ja mam sprzedać coś, to koncentruję się na produkcie, to niestety, ale moje rezultaty będą, no, mówiąc kolokwialnie, cienkie. Natomiast jeżeli ja będę miał świadomość, że ja nie mam sprzedawać, tylko powodować, żeby klient chciał kupić, to wtedy zamiast koncentrować się na tym długopisie, to będę się koncentrował na kliencie. I dlatego w momencie, kiedy rozmawiam z drugą stroną, oczywiście to jest także pole negocjacji, ale zawężamy tutaj to wszystko do rozmowy o wejściu we współpracę. Jeżeli ja mam świadomość tego, że ja chcę doprowadzić do tego, żeby klient chciał kupić, to nie będę sprzedawał, tylko muszę się zastanowić, co dla klienta jest istotne. No i teraz, jeżeli popatrzymy się na decyzje, które klient podejmuje, zaraz przejdę do konkretów, do przykładów, no to okazuje się, że mniej niż 20% decyzji klienckich podejmowane jest poprzez to, że klient historycznie wie, jakie są doświadczenia, no i robi zakup, ponieważ otrzyma to, co go w przeszłości satysfakcjonowało, dlatego chce to utrzymać. Większość, nazwijmy to w zaokrągleniu, to też jest prawo Pareto, ale nawet więcej, 80% decyzji klienckich jest opartych o to, że jest jakaś wizja, jest przewidywanie korzyści, która nastąpi w przyszłości, której nie miałam w historii swojej postępowania, działań, zakupów itd. Jeżeli mam świadomość tego i wracam tutaj do zdania, klient ma gdzieś, nie interesuje go twój produkt, nie interesuje go twoja firma, nie interesujesz go kompletnie ty, ale interesuje go, czy on uzyska coś, co da mu rezultat, który go pchnie do przodu, znowu kolokwializm, który da mu inną jakość życia, da mu poprawę, da mu jakiś plus, pozwoli realizować pewne rzeczy lepiej, a lepiej to już jest definicja nie nasza, tylko klienta. No i właśnie tu zaczyna się rozmowa na ten temat. No i teraz, jeżeli sprzedajemy komuś rower, tak, no to my możemy o tym rowerze rozmawiać różne rzeczy, że on jest bardzo nowoczesny, on jest super materiału zbudowany. Możemy się skupić na tym, że ma teraz nowe przerzutki. Możemy się skupić na tym, że my sprzedaliśmy takich rowerów masę. Możemy mówić o tym, że ten produkt jest bardzo konkurencyjny na rynku i sprzedaliśmy ten produkt nie tylko dlatego, że jesteśmy, że ten produkt jest bardzo dobry, ale także, że po prostu jesteśmy konkurencyjni na rynku. Jeżeli będziemy skupiać się na tych kwestiach, które otaczają, no wyobraźmy sobie teraz, że zaczęlibyśmy nawet, teraz wchodzę w skrajność, mówić o maszynach, na których ten rower został zbudowany. To już jest skrajność, bo oczywiście sprzedawca tak nie będzie mówił, ale kiedy przejdziemy na inne przykłady, tam takie rzeczy będą się pojawiać. Na przykład mówimy, no my mamy najbardziej nowoczesną fabrykę. Klienta to nie interesuje. Dodatkowo powiem w ten sposób, że jeżeli będziemy skupiać się na produkcie, a później będziemy jeszcze mówić, że ma bardzo dobrą cenę, no to w oczach klienta w tym momencie deprecjonujemy wartość tego produktu poprzez to, że skupiamy się na cenie jako na element tego plusa dla klienta, nie mówiąc o wartościach, które dla klienta są ważne. A kiedy będziemy wiedzieć, jakie rzeczy są ważne? Wtedy, kiedy będziemy pytać. No i teraz, kiedy popatrzymy na taki model, rozmawiamy, a klient ma obiekcje cały czas. No i mówi, a dlaczego, a co, a czy na pewno i tak dalej, to proszę zauważyć, to znaczy wykonaliśmy pracę jakąś w tym procesie sprzedażowym, która nie odnosi skutku. Dlatego, że klient cały czas nie ma odpowiedzi na pewne pytania. A dlaczego nie ma? Dlatego, że naturalną tendencją, ciągle dominującą w Europie, mówię, w Polsce to już nie jest tak, dlatego, że Polska zmieniła się bardzo, poszła do przodu bardzo. Powtarzam wielokrotnie i będę powtarzał, Polska dzisiaj jest na średnim poziomie konkurencyjności jako jedyny kraj w Europie. Wszystkie inne kraje są na niskim poziomie, szczególnie Europa Zachodnia. Jeżeli tak się dzieje, że klient ma obiekcje, jeżeli dzieje się tak, że musimy walczyć z czymś, to znaczy, popełniliśmy ten zasadniczy błąd. Nie pytaliśmy. Nie staraliśmy się dowiedzieć o kliencie, o jego wyobrażeniach, ale uwaga, nie o tym, co on definiuje, że on chce. Bo bardzo często definicja klienta tego, co on chce, wcale nie jest tym, co dla niego będzie dobre, bo on ma pewne wyobrażenia. Czyli jeżeli ja rozmawiam z kimś na temat współpracy albo transakcji, którą chcę zawrzeć, wszystko jedno tutaj, chociaż przy współpracy jest to szersze pojęcie i daje nam większe pole do popisu albo do zawalenia, to co jest istotne, to, żebyśmy starali się zrozumieć uwarunkowania klienta trochę szerzej, bo to my jesteśmy specjalistami od danej dziedziny, od danego produktu i my chcemy zrozumieć, czy to, co klient chce, faktycznie w efekcie da mu to, co chce. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś chce kupić oprogramowanie do swojej firmy, tak zwanego ERP-a. Ja oczywiście upraszczam, te zakupy nie wyglądają, jakbyśmy poszli do sklepu, bo taki proces to z półtora roku, samo wdrożenie i tak dalej, i tak dalej. Ale klient mówi, ja chcę, a my mu ten produkt sprzedamy, wyjdziemy w umowę, że będziemy go realizować. A nie zorientowaliśmy się wcześniej, na przykład w takim temacie, czy firma i zespół klienta jest gotowy do tego, żeby zaabsorbować ogromny wysiłek wdrożeniowy. I teraz, jeżeli zarząd mówi, my chcemy, ale po przedstawieniu, jakie są uwarunkowania wdrożeniowe, orientujemy się, że zarząd kompletnie nie jest gotowy na inwestycję, jaką? Mentalną, czasową, na przełamanie barier. Okazuje się, że kupno najlepszego systemu na świecie z założenia jest w tym momencie błędem, ponieważ klient nie jest przygotowany do tego, aby wdrażać, aby kupować od strony organizacyjnej, od strony mentalnościowej itd.
Zapraszam na Compendium MBA, jedyny program menedżerski w Polsce prowadzony w konwencji nielinearnej. 7 dni praktyki, która daje więcej niż lata teorii na studiach. Efekt? Gotowy zestaw narzędzi, które wdrożysz w firmie już następnego dnia.
No i teraz, jeżeli my komuś sprzedajemy wycieczkę, tak? Przechodzę znowu do innego przykładu. I koncentrujemy się na tym, na przykład wycieczka autobusowa. Jaki ten autobus fenomenalny jest. Że on jest bardzo nowoczesny. I będziemy mówić o atrybutach typu, jakie są fotele, z czego są zbudowane. A nie będziemy się koncentrować na tym, że ten autobus daje pewne efekty klientowi. Jakie? Czy był pani kiedyś w autobusie przez 8 godzin? Czy nie jest tak, że po 3, 4, 5 godzinach człowiek zaczyna odczuwać to, że nie wiadomo, jaki byłby fotel, to jak dotąd, to nie pozwala on czuć się komfortowo, tak? Muszę wstać, wyjść, muszę zmienić pozycję, muszę ułożyć się w jakiś sposób. Ale jeżeli ja będę komunikował nie z jakich materiałów jest zbudowany fotel, ale jaki jest efekt odczuwalny przez kogoś poprzez to, że tak są skonstruowane fotele i dzięki temu będą wydarzać się pewne rzeczy, które się dawniej nie wydarzały, klient będzie na to inaczej patrzył. To, jakim samolotem lecisz albo jaką łodzią płyniesz do miejsca, w którym ma spędzać czas, jest mało istotne. Istotne jest, w jaki sposób przeżyjesz wakacje. No i teraz można przekładać wszystko na różnego rodzaju kontrasty, typu kupuję samochód, no i zaczynam komuś opowiadać, jaki ma moment obrotowy, jako przykład. A ktoś tego nie rozumie, bo się na tym nie zna. W związku z tym raczej trzeba powiedzieć, że jest to samochód bezpieczny, ponieważ w trudniejszych sytuacjach jego dynamika pozwala z tych sytuacji wyjść. Ale jeżeli ja będę rozmawiał z kimś, kto powiedzmy nawet tego nie rozumie, no to być może warto się koncentrować na innych tematach. Już nie mówiąc o tym, że czasami ktoś chce kupić jakiś samochód, a się okazuje, że ten samochód przekracza możliwości faktycznie finansowe tej osoby, no ale ktoś mówi, dokonam wysiłku, a my wiemy o tym, że ta osoba będzie z czasem mieć pogorszoną jakość życia poprzez to, że obciążenie będzie zbyt duże. Finansowe. Co powinien zrobić handlowiec? Nie starać się załatwiać jakieś dofinansowanie o wysokim oprocentowaniu, no bo innego by nie dostał, ten klient by nie dostał, żeby zrealizować, żeby to kupić, tylko powinien porozmawiać z klientem o tym, że jest to w pewnym sensie ponad jego miarę. Oczywiście trzeba umieć to zrobić w sposób kulturalny, nie można tutaj zapomnieć o tym, że w tym wszystkim klient ma prawo do decydowania, ale przecież do nas się zwraca jako do tego, który dostarczać ma informacje, które mają w efekcie dotyczyć później używania tego oraz efektu tej transakcji na jego życie. I powtarzam jeszcze raz. Klientowi nie zależy na tobie. Jak wchodzimy do sklepu, to pytanie brzmi, czy nas interesuje, co w tym sklepie jest? Odpowiedź brzmi, absolutnie nie. Nas interesuje to, czy w tym sklepie jest to, czego szukamy. No, oczywiście ktoś powie, ale czasami wchodzimy do sklepu, gdzie jest gama produktów, a chcemy kupić prezent. No to nas interesuje, żeby było asortyment szeroki, bo może coś wybierzemy. Zgadza się, no ale wtedy ten szeroki asortyment nas interesuje, a nie to, co w tym sklepie jest. Ale generalnie, nawet jeżeli zaakceptuję, że jest to przypadek, który faktycznie nas interesuje, to jest jednostkowy element, a w większości przykładów przecież wchodzimy i szukamy czegoś konkretnego. Sprzedaż transformacyjna. Trzeci poziom sprzedaży. Najniższy poziom to jest sprzedaż produktowa nazywana neandertalską. Kup pan cegłę. Tu jest mój produkt. Może się przyda. Na pewno się przyda. Jest świetny. Bez rozmowy z klientem. Dlaczego jest świetny? Tak? Czy odkurzacz za 500 zł jest lepszy czy gorszy od odkurzacza za 2000? Odpowiedź brzmi, nie wiemy tego, dopóki nie poznamy klienta. Oczywiście zakładamy, że ten za 2000 jest silniejszy, ma więcej elementów, solidniejszy, być może też markowy, co się wiąże z bezpieczeństwem, poczuciem bezpieczeństwa, a nie bezpieczeństwem. No ale jeżeli ktoś chce sobie kupić odkurzacz do kanciapy, w której majsterkuje, żeby sobie od czasu do czasu tam odkurzyć, to ten za 2000 nie jest lepszy. On jest gorszy od tego za 500 zł, który robi podstawową robotę. Jest takie powiedzenie, niepotrzebnie ci jest Mercedes, żeby przepłynąć rzekę. Gdzie Mercedes dzisiaj może już nie jest najlepszym przykładem jakościowym, bo to technologie niemieckie są przestarzałe i tak dalej, ale jeszcze ta symbolika tego Mercedesa istnieje. Interesuje mnie łódka, najprostsza, jaką przepłynę. Ale z drugiej strony, czy jest tańsza łódka od łodzi motorowej? No, zadaję ci pytanie. Łódka kosztuje 2500, taka na wiosła, a łódź motorowa kosztuje 150 tysięcy. Co jest tańsze? I tu się pojawia kwintesencja rozumienia, czym jest proces sprzedaży albo powodowania, że klient chce kupić. No, jeżeli ja potrzebuję coś do przetransportowywania codziennie na drugą stronę rzeki, która nie jest rwąca, na przykład, nie wiem, mam kury, które znoszą jajka i chcę przewieźć te jajka codziennie na drugą stronę, a rzeka to nie jest Amazonka, tylko jakaś sobie rzeka, to tańsza będzie łódka, bo mi motorowa do tego nie jest potrzebna. Ale jeżeli ja będę miał taksówkę, która ma transportować po rzece kogoś, tańsza będzie łódź motorowa. Dlaczego? Dlatego, że łódka mi nie dostarczy tego, co dla klienta, który chce taksówkę, jest kluczowe. Tempo. W związku z tym może być w pewnej sytuacji tak, że łódka za 2500 będzie droższa od łodzi motorowej. Droższa nawet w tym sensie, że w ogóle nie pozwoli nam realizować zadania. A może być tak, że tańsza może być ta za 150, czyli łódź motorowa. Rozumienie tych zależności, rozumienie, czym jest cena nominalna od tego, co jest tanie i drogie. Jeżeli klient pyta, dlaczego to jest takie drogie, a ty odpowiadasz, bo dobre, jest to nielogiczne. Bo drogie to znaczy cena jest wyższa niż jakość tego, co prezentujesz ty swoją usługą, czy produkt, na który patrzysz. Trzeba zadać sobie pytanie, czemu to ma służyć? I wtedy sobie odpowiadamy na pytanie, no dobra, to czy warto mi to kupić? Ale wartość nie jest w oparciu o cenę, tylko wartość jest w oparciu what's in it for me? Co ja tam w środku dostaję? Takim typowym przykładem jest to, że jeżeli mamy dwa długopisy identyczne, jeden kosztuje 3 zł, drugi 30 zł i na pytanie, który jest droższy, a są identyczne, są tak samo dostępne, odpowiedź prosta jest, no droższy jest ten za 30 zł, bo jest dokładnie taki sam. Ale jeżeli ja mam długopis dzisiaj tutaj za 30 zł, a ty masz zacząć egzamin, a twoim zadaniem było przynieść długopis, a zapomniałeś go, a na internecie możesz zamówić na jutro długopis za 3 zł, to pytanie mi brzmi, który jest droższy. Albo na przykład masz długopis, tylko musisz pójść w jedną stronę 5 minut, w drugą, żeby go przynieść. No, oczywiście symboliczny przykład, ale dla tomnego obserwatora, czyli dla ciebie, zrozumiały. No, jeżeli ty zaryzykujesz, że pójdziesz po ten długopis i możesz nie zdążyć na egzamin, a zamknąć ci drzwi, nie będziesz mogła wejść, to droższy jest ten za 3 zł, a ten za 30 jest tańszy od tamtego, mimo że cena nominalna jest o wiele wyższa. Klienta nie interesuje twój produkt, ty, twoja firma. Oczywiście ktoś powie, no interesuje troszkę, bo chce wiedzieć, jaką mam historię, czy mogę polegać na tym. Tak, w tym aspekcie tak. Ale jeżeli to jest główny przekaz, to zagubimy się w komunikacji z klientem, bo będziemy mówić o sobie. A z klientem trzeba rozmawiać o nim, o tym, co dla niego jest ważne. Trzeba go zrozumieć. W związku z tym pamiętaj, że sztuka sprzedawania to jest sztuka powodowania, żeby klient chciał kupić. A sztuka ta polega na pytaniu klienta o to, co dla niego jest istotne, w jakich uwarunkowaniach żył, co chce osiągnąć, To jest kwestia zrozumienia tego klienta, a nie koncentracji na tym, jaki zarąbisty produkt mamy albo jaką mamy usługę. Jeżeli ten film dał Ci do myślenia, proszę Cię, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli chcesz uzyskać więcej materiałów, zapraszam Cię do tego, żebyś kliknęła na link, który widzisz na ekranie, ewentualnie w opisie tego filmu. Bezpłatnie otrzymasz materiały, które jest duże prawdopodobieństwo, że pomoże Ci spojrzeć na pewne rzeczy szerzej, głębiej. Proszę zwrócić uwagę, powiedziałem duże prawdopodobieństwo. Nie powiedziałem pewność, bo Cię nie znam. Zapraszam serdecznie też do tego, aby dzielić się z innymi tą wiedzą. Może przesłać ten link do kogoś, bo świeca, od której odpalana jest następna świeca, nic nie traci, nawet jeśli zgaśnie.